Studnia Jakuba.
Wszystko jest łaską, mówi mała Tereska. To zdanie, które przypomniał nam dzisiaj Remigiusz Jagielski, który jest z nami przy Studni Jakuba. Człowiek, który wie, co znaczy szukać Boga. Ale niestety przez 30 lat szukał go błędnie, w hinduizmie, w sekcie Hare Krishna. Tak wiele pozmieniał w swoim życiu. Stał się takim typowym wyznawcą Hare Krishna. Aż przypadkowo przejeżdżał przez Jasną Górę i tam Maryja jakby zawróciła go z drogi. Chciał bowiem wyjechać do Indii, by tam jeszcze bardziej rzucić się w tą religię hinduizmu. Ale został. Nawrócił się, wyspowiadał się w wielu godzinach i rozpoczął nową drogę, nowe życie. Trudno było zostawić jogę, bioenergoterapię, różnego typu medytacje, bo to przecież związało się z twoją drogą poprzednią. A co ci było najtrudniej zostawić dla Jezusa, dla Ewangelii?
Chyba najtrudniej mi było zostawić te kolorowe życie, dlatego że hinduizm jest bardzo po prostu kolorowy. To jest, ja jestem osobą bardzo zmysłową, wrażliwą na piękno, więc chyba to mi było najtrudniej zostawić, dlatego że ja się zachwycałem właśnie tym kolorem hinduizmu, że taka jest różnorodność, taka jest feria zapachów, że jest bardzo smaczne jedzenie, że są kolorowi ludzie, że jest bardzo rozległa filozofia, taka kompletnie z kosmosu, nie można tego po prostu nigdzie przeczytać. Po prostu ten kolor i międzynarodowe towarzystwo, czyli ja będąc człowiekiem, który żył w komunie za żelazną ścianą, kurtyną, miałem okazję obcować z ludźmi, którzy przyjeżdżali ze Stanów Zjednoczonych, mistrzowie duchowi, którzy przyjeżdżali po cywilu, ludzie z kompletnie inną mentalnością, rozwinięci z wolnego kraju, więc dla mnie człowieka z małej wsi, zapyziałej, który miał wielkie po prostu ambicje, zawsze to po prostu było atrakcyjne. No i tak jakby też możliwości, które dawało po prostu Hare Krishna, tak? Mieszkania w różnych świątyniach, byłem wiceprezydentem na jakiś czas w Warszawie, spotykania się z wieloma ludźmi, zawsze w takiej świątyni są ludzie z całego świata. Jak organizowaliśmy Woodstock, tak samo przylatują ludzie z całego świata, ludzie o różnych mentalnościach, no więc jest kolorowo, wesoło, międzynarodowo i myślę, że chyba tego mi brakowało i najciężej mi to było opuścić, ponieważ no nie ukrywam, że moje początki po prostu w kościele, to chciało mi się przez półtorej roku płakać i pytałem się Chrystusa, po coś ty mnie nawrócił na taką smutną religię. Smutno w kościele, smutno na gorzkich żalach, smutny post i wszystko było takie smutne. Ludzie stali też na smutno, ja mówię, Boże, ja tego nie rozumiem, ale w środku czułem, że to jest dobra droga. Natomiast moje postrzeganie tego smutku w kościele to było bardziej postrzeganie przez pryzmat mojego smutku, czyli takiego nawrócenia i zrozumienia, że to moje życie było złe. Natomiast teraz po formacji, po 6 latach widzę, że chrześcijaństwo jest bardzo głębokie, bardzo intensywne, że ciągle się rozwija. Czasem jak dzwonię do moich kolegów z Hare Krishna, bo nie odciąłem tych kontaktów, gdzieś tam kontynuuję, towarzyszę im teraz jako przyjaciel, dzwonię po prostu do nich, to zawsze słyszę tylko to samo, że u nich jest stałość i stagnacja, a ja mówię, że u nich jest tak dynamicznie, że ja nie wiem, co się dzieje, bo są ciągłe zwroty akcji, ciągle się coś dzieje, ciągle jest pogłębianie, ciągle są jakieś nowe po prostu doznania, więc ja widzę, że naprawdę no, chrześcijaństwo to jest po prostu, jeżeli człowiek chce
tak naprawdę wierzyć, nie?
Tak naprawdę wierzyć,
to życie z Bogiem może być wielką przygodą.
Dokładnie. Chrześcijaństwo jest niesamowite. Jak ktoś mnie ostatnio pytał, że tyle medytacji robiłem i w ogóle, która jest najlepsza, to z perspektywy mojej, będąc w hinduizmie, jak ktoś mi powiedział, że będę adorował przed Najświętszym Sakramentem, to bym powiedział, że to jest najnudniejsza medytacja na świecie. Ktoś siedzi i patrzy na jakiś chlebek. A teraz się okazuje, że to jest moja ulubiona adoracja i jak mam okazję, jak jestem w mieście, to szukam od razu kościoła z adoracją przed Najświętszym Sakramentem i to jest najlepszy czas spędzony po prostu dla mnie. Nie ma nic większego, naprawdę.
Remi, jak wygląda twój dzień w tej chwili? W tej chwili szukasz jeszcze pracy, chcesz być wolontariuszem, pracować dla innych. Jak wygląda twój dzień z Bogiem?
Tak.
Uczestniczysz w Eucharystii?
Tak. Właśnie teraz byłem przez pół roku, bo mój ojciec zachorował w Niemczech, więc wróciłem teraz z Niemiec, szukam pracy. Też bardzo mocno przesiedziałem ten adwent. Nie wyjeżdżałem praktycznie nigdzie, siedziałem w domu, tak, dzień się zaczyna od Lectio Divina o 5:30.
Zawsze wstajesz o 5:30?
Tak, zawsze wstaję o 5:00.
Ten taki rygor w tobie pozostał.
Tak, tak, tak.
Taka dyscyplina, nie?
Tak, rygor pozostał, ale tego rygoru, żebym nie był w nim fanatyczny, pilnuje mój kierownik duchowy, siostra Jonatana. Więc o 5:30 Lectio Divina, msza zawsze o 7:00, później wracam. Mam duży dom i działkę, więc jest zawsze coś do pracy. No i też szukam pracy teraz. I tak jakby ten adwent pokazał mi kierunek, że już nie zawodowo i nie za granicą, tylko właśnie tutaj w Polsce, bo jestem wolontariuszem w Hospicjum Bożego Miłosierdzia w Gliwicach i w Hospicjum w Ornontowicach. Mamy hospicjum domowe, więc chciałbym się rozwijać w tym kierunku, więc teraz szukam pracy w szpitalu. Zacznę od najniższego pielęgniarza, chcę porobić też kursy, no i szkolę się z werbistami w Rybniku, z ojcem Herbim na wolontariusza i myślę właśnie o wyjeździe jako wolontariusz, a później być może zawodowo bym chciał związać, jeżeli by mi się udało, z Lekarzami bez Granic swoje po prostu życie i no wiadomo, trzeba zarabiać pieniążki, muszę mieć na utrzymanie domu, więc myślę, żeby to było spełnienie moich marzeń.
Remi, adwent już minął, byłeś wtedy na zachodzie u swojego taty, przypominam sobie, bo dzwoniłyśmy wtedy jakoś do siebie. Teraz mamy czas takiego wielkiego postu i powiedz, czego byś sobie życzył, sobie i innym. Czas wielkiego postu jest jeszcze bardziej szczególny niż czas adwentu, który przeżywałeś tam gdzieś na zachodzie, a ten czas wielkiego postu jest taki bardzo ważny, bardzo głęboki, dla mnie przynajmniej, nie?
My zawsze mówimy, że jesteśmy bardzo po prostu zagonieni i znajdujemy po prostu ten czas dla Boga rzadko. Ale ja mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, że jak okroimy czas na internecie i wyznaczymy sobie stałe godziny, bo ja mam jakieś stałe godziny teraz na ten moment, staram się duchowo łączyć z moimi siostrami z Karmelu, więc one zaczynają Lectio Divina o 6:00, no ja zaczynam powiedzmy o 5:30, i po południu zaczynałem też modlitwy o 5:30 i różaniec o 5:30, więc tak staram się z nimi siadać i łączyć duchowo i myślę, że taka dyscyplina, jaką sobie wyznaczymy, że mamy na przykład raz 20 minut na czytanie Biblii, Słowa Bożego, na rozważanie, czas na różaniec, żeby usiąść, to jest naprawdę różaniec 15 minut, zwróci nam się to wszystko. My próbujemy własnymi siłami układać nasze życie, ale jeżeli my poświęcimy Bogu ten czas, to naprawdę Bóg nam poukłada ten dzień, a jeżeli nie mamy tego czasu dla Boga, to układamy go sami i często po prostu bierzemy sobie ten krzyż sami po prostu na siebie, ale Chrystus wziął nasze grzechy i wziął po prostu nasz krzyż na siebie, więc powierzajmy Mu życie w modlitwie. Postarajmy się wykroić ten czas po prostu dla Niego i naprawdę to życie inaczej wygląda. Zaczynając, jak ktoś ma możliwość, dzień, nawet pomimo tego, że jest ciężko, od mszy świętej, nic się nie może po prostu lepiej zacząć, jak dzień od mszy świętej.
Remi, droga po nawróceniu, nie? Droga z kierownikiem duchowym, droga, no zmiana kierunku, nie? Jakby tak na ulicy, nagle zmieniamy kierunek, droga niepewna. Tą, którą szłeś przedtem, znałeś, droga niepewna. Co jest dla ciebie taką największą pomocą? Sakramenty, twoje kierownictwo duchowe, różaniec, nie? A taką ulubioną modlitwą?
Znaczy, moją ulubioną modlitwą, bo ja gdzieś mam pociąg do modlitwy Jezusowej i pamiętam, że od tej modlitwy zaczynałem, natomiast jak rozmawiałem z moim kierownikiem, ta modlitwa mi nie służyła, dlatego że umysł jest bardzo pokiereszowany i poraniony. Ja byłem w stanie zajmować się mantrowaniem dziennie po 7-8 godzin, więc po prostu mój rozum musi odpocząć, więc to nie była dla mnie dobra religia, dobra modlitwa, ale ciągle do niej wracam, więc teraz jak idę do kościoła, to robię sobie po prostu na różańcu 5 po prostu dziesiątek: Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.
Tak, modlitwa pielgrzyma.
Tak, i bardzo, bardzo też lubię słuchać. To jest co prawda kościół ortodoksyjny, prawosławny, rumuński, ale bardzo lubię słuchać na YouTubie Akatistuli. I bardzo mnie pociąga w ogóle mistyka i głębokość kościoła wschodniego. Stamtąd też pochodzi mój patron, który mi towarzyszy w zasadzie od samego początku, czyli Szarbel z kościoła maronickiego w Libanie.
Jest twoim takim ulubionym patronem?
Bardzo.
Dlaczego?
Pamiętam, że będąc na Jasnej Górze zaraz na początku mojego nawrócenia, wziąłem książkę, nie słyszałem o Szarbelu nigdy i pierwsze zdanie, jakie otwarłem, to przeczytałem sobie o Szarbelu, że był bardzo wykształconą osobą, oczytaną, miał niesamowity intelekt, używał takich wysublimowanych słów. Ja pamiętam, że też miałem wtedy takie, miałem takie mniemanie o sobie, że tak lubiłem właśnie taką inteligentną rozmowę, używanie takich różnych stwierdzeń naukowych, filozoficznych. I Szarbel napisał, że on dla Chrystusa ukrzyżował swój intelekt, że wyrażał się w taki sposób, żeby nikomu nie dać do zrozumienia, że jest lepiej wykształcony i że był w tym po prostu skromny. I to mnie tak tknęło. I pamiętam, że wtedy przez rok nie czytałem żadnych książek i starałem się właśnie zapanować po prostu nad tym swoim rozbujałym intelektem i wejść po prostu w taką pokorę. Ale później po prostu Szarbel też mi towarzyszył, po prostu cały czas mi towarzyszy do dzisiaj i jest takim dla mnie przykładem pokory, jak można po prostu żyć pokornie i nie wymagać po prostu za wiele dla siebie, ale od siebie dużo.